Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł Wam usłużyć Słowem. Zanim przejdziemy do Słowa, chciałbym powiedzieć świadectwo. Świadectwo, które... świadectwo Bożego, Bożej ingerencji w plany człowieka. Tak jak człowiek sobie lubi zawsze coś zaplanować, ale Bóg zawsze ma ten plan lepszy dla Niego. Coś, co się wydarzyło podczas naszego wyjazdu nad morze. Otóż, drodzy bracia i siostry, wybierając się na wakacje, wybierając się nad morze, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w innych społecznościach. Mieliśmy przygotowane, ja miałem przygotowaną w sumie rozpiskę, gdzie, w jakim kościele będziemy wstępnie. I jedna niedziela to miała być koło Kościół Chrystusowy, druga niedziela Koszalin, prawdopodobnie Kościół Boży w Chrystusie. To są dosyć duże kościoły. No i w tygodniu, tak po jednym dniu też, żeby gdzieś odwiedzić, jeden dzień może Kościół Chrystusowy w Białogardzie, ten, który założył pastor senior, pastor Piotr, pastor senior, dziadek. No i drugi gdzieś jeszcze. Ale jak zwykle Bóg ma plany, które są dla Niego, które są ważniejsze. I jadąc, jak wyjechaliśmy w sobotę, to tak sobie zaplanowaliśmy, że akurat przyjedziemy na nabożeństwo do Kołobrzegu. Mało tego, przyjedziemy 2 czy 3 godziny wcześniej ze względu na to, że Elianka ciężko znosi podróże, więc wybraliśmy się nocą. I mając taki czas zapasu, powinniśmy być w Kołobrzegu około 7 rano, byliśmy, zastanawialiśmy się, co zrobić z tym czasem. Podróż ułożyła się troszeczkę inaczej. Podróż ułożyła się tak, że musieliśmy zrobić przerwę nad ranem, aby musiał odpocząć, bo jednak już 7 rano, jeszcze troszeczkę nam zostało, niedużo, 70 km, ale już nie dałem rady prowadzić. No i Lila zabrała dzieci, szli się na spacer, gdzieś tam 70 km od Kołobrzegu, no ja przysnąłem. I tak się stało, że ona wróciła dopiero po 1,5 godzinie. Trochę za późno. Oczywiście jej wina. Trochę za późno. Ale patrzę na nawigację, pokazuję, dobrze, powinniśmy być na czas, jeszcze zdążymy dotrzeć do Kołobrzegu. Wyruszyliśmy, po 10 minutach Daniel krzyczy, że mu niedobrze. Wymiotować mu się chce. No to się zatrzymujemy, w międzyczasie się przebierzemy. No i nie ma szans, żeby dotrzeć do Kołobrzegu. No to jedziemy do Białogardu. Najbliżej jest Białogard, czyli jedziemy do Kościoła Chrystusowego w Białogardzie. Okej, okay. Zajechaliśmy, byliśmy przed czasem, nawet parę minut. Pastor się ucieszył i po nabożeństwie zaprosił nas, zapraszał na kolejną niedzielę. Bardzo mocno, tak dosyć intensywnie. My delikatnie się wypieraliśmy, dziękujemy, może jeszcze gdzie indziej pojedziemy, zobaczymy i tak dalej. No bracie, może usłyszysz słowem, czy nie, świadectwem. No, tak, dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, no, nie planowaliśmy jechać, nie ukrywam, nie planowaliśmy, chcieliśmy jechać gdzie indziej do innego kościoła. Ale spodobał nam się Białogard i postanowiliśmy, że wrócimy tam jeszcze raz, na jeszcze jednego dnia, pochodzić po parku, w ogóle po tym mieście. I połączyliśmy to z wizytą na nabożeństwie czwartkowym, czyli w tygodniowym. Na stronie internetowej było napisane, że to jest nabożeństwo. My przyjeżdżamy, a to jest studium biblijne. I powiem szczerze, gdybym wiedział, że to będzie studium biblijne, byśmy tam nie przyjechali. Nie dlatego, że nie chcemy dyskutować, rozmawiać, ale my byliśmy z moimi dziećmi i ciężko jest rozmawiać o sobie Bożym, jeżeli małe dzieci się kręcą i przeszkadzają. Dzięki Bogu nasze dzieci były wyjątkowo spokojne, wyjątkowo grzeszne. Lila zabrała jeszcze sporo zabawek i naprawdę super, zachowały się super, mogliśmy sobie podyskutować, naprawdę było bardzo fajnie. Lila się zajęła dziećmi, więc dla mnie to był czas bardzo dobry, dla niej też. Dla niej jeszcze lepszy, o tak. Amen, bracie. I wtedy pastor do mnie jeszcze raz podszedł. W ogóle był zdziwiony, że my przyjechaliśmy. Tak samo w sumie. I powiedział, bracie, usłyszysz słowem. Tym krótszym słowem. Dobrze, zapraszam cię na przyszłą niedzielę, usłyszysz słowem. Oni mają zwyczaj 2 słowa. Jedno 10-minutowe, drugie główne 30-minutowe. No, tak, nie mam swoich kajetów, czy nie mam swojej Biblii. Nie mam internetu nawet, żeby skorzystać z Biblii interlinearnej. I tak nie bardzo. Z drugiej strony chcieliśmy też zobaczyć inne kościoły. Aczkolwiek usługi ja nigdy nie odmawiam i nie chciałbym odmówić. I tak w pewnym momencie już nie wiedziałem, czy to jest, czy powinienem odmówić, czy nie. Bo jest też czas takiego odpoczynku, resetu, który Bóg też daje tym, co usługują, żeby mogli się też nabrać sił do całego roku. I powiem szczerze, ja się wstępnie z nim pożegnałem. Pożegnałem tak delikatnie, chociaż ciężko było odmówić. Pożegnaliśmy się, że jednak nie, że raczej nie, zobaczymy, jeszcze z żoną porozmawiam, żeby wiadomo, na kogo będzie zwalić, jeszcze z żoną porozmawiam. I było dużo dylematów. Na tyle dużo dylematów, że ja w nocy nie spałem. Miałem problem ze snem, bo nie wiedziałem, w którą stronę. Czy to jest ten czas, gdzie powinienem odpocząć i przyjechać i tutaj usługiwać, czy to jest ten czas, gdzie powinienem usłużyć tam. I zacząłem się modlić i w końcu powiedziałem, że Panie, ja nie wiem, dlatego ja się znam na Ciebie, pokaż Ty mi. Kiedyś już jedną rzecz przerabiałem, tak jak Mojżesz, losowanie. Napisałem dwa kościoły, napisałem Białogard, napisałem Kołobrzeg. Zrobiłem losy, przemieszałem, rzuciłem, patrzę, Białogard. Myślę, dobrze, Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu, jeszcze raz Cię poproszę o ten oznak, żeby mieć pewność. Oczywiście był Białogard. Wyrzuciłem losy, mówię, żono, jedziemy do Białogardu, a ja się zaczynam przygotować do kazania. Po pół godzinie wyciągnąłem losy z kosza, tak z ciekawości. Co będzie dalej? Rzuciłem losy, Białogard. I moja żona, widząc, co ja robię, mówi, daj mi te losy. Daj mi te losy. Ona się pomodliła, rzuciła losy, Białogard. 4-0. Nie, no nie aż tak. 4-0. No dobra, okej, okay, idziemy do Białogardu. No dobrze, nie mam tego. Nie mam swoich pomocy, nie mam warunków, bo no, nie ukrywam, nie, mieliśmy małe pomieszczenie. No okej, okay. Bóg mi troszeczkę pomógł, bo pokazał, jaki temat ma być. Miałem jakieś tam z innych kazań jakieś pomoce, siadłem później jeszcze przysiadłem się, przygotowałem to, co miałem przygotować. No i przyjeżdżamy na nabożeństwo, no i zaczął mówić pastor, bo okazało się, że... Zadzwoniłem do pastora w piątek, że on oczywiście odebrał taki zrezygnowany, słucham. I to brat Marcin z Białej Podlaskiej, tak. Więc słuchajcie, jednak usłużę i dziękuję za zaproszenie, usłużę słowem. Tak? Naprawdę? Dobrze. I tyle. I pytam się, ile mam minut? 10 minut. Spokojnie. Dobra, no to okej. Okay. Po 10 minutach dzwoni mi, bracie, a może byś poprowadził główne nabożeństwo, czyli główną usługę. Myślę, no dobra, jak się powiedział A, to się mówi B. I oczywiście chętnie usłużę. No i się przygotowałem, już byłem spokojniejszy, bo wiedziałem, że to jednak w tą stronę miałem iść. I zaczyna się nabożeństwo i pierwszą usługę wziął w takim wypadku pastor i zaczął mówić tak, że on zwykle nie zmienia kazań. On miał przygotowane kazanie, ale w sobotę i w niedzielę, jak zaczął szykować, Bóg mu wyraźnie pokazał, że ma coś innego mówić. W ogóle mu zmienił kazanie. Zaczęły mu się pojawiać wersety, zaczęły mu się pojawiać treści, które ma powiedzieć, bez notatek nawet. I to widać było, że to było Boże prowadzenie. I zaczął mówić o służbie. A mój temat była służba. Myślę, okej, okay, zapowiada się ciekawie. Myślę, jejku, żeby nie było tego, co ja mam, bo jak będzie, no to będzie no, słabo. I pastor powiedział zupełnie z innej perspektywy, niż ja mówiłem. A w całości to wyszedł taki dwuczęściowy wykład. Bóg poprowadził w taki sposób, że dwóch usługujących, którzy wcześniej ze sobą w ogóle nie rozmawiali, mieli tę samą tematykę i ten sam temat, ale z dwóch różnych ujęć przygotowane. My byśmy tam w ogóle nie trafili, ani w niedzielę pierwszą, ani w czwartek, gdyby nie okoliczności, gdyby nie Boże prowadzenie. I gdyby nie to, że też Bóg pokazał, w którą stronę. I tak Bóg wspaniale działa w naszych życiach. Pokazuje drogę i czasami pomimo, że jak nie wiemy, to jednak Bóg ma swoje sposoby. Tylko trzeba słuchać. Ja nie do końca słuchałem, bo ja sam nie wiedziałem już, czy to są moje emocje, czy to moja chęć, bo ja bardzo lubię usługiwać słowem. Ten stres to 3 dni już mnie zżera przed słowem, co tu przygotować, żeby było namaszczone, żeby było dobre, a nie swoje wymysły, tylko żeby było biblijne. Ta noc nieprzespana przed usługą, to nic, to jest... ale wiem, że mogę usłużyć i ale czasami Bóg też pokazuje inne, że czasami trzeba też począć. I już sam nie wiedziałem. A Bóg wspaniałomyślnie pokazuje nam, nawet jeżeli my nie jesteśmy czegoś pewni, jak prosimy o to z wiarą, to Bóg pokazuje drogę. Bóg pokazuje drogę, w którą należy iść. Nie wiem, dlaczego ja tam miałem usłużyć. Czy to była szkoła dla mnie? Czy to była szkoła dla nich? Być może to słowo było dla tego kościoła, dla tego zboru, który też ma jakieś problemy. I może to jest, może to był ten czas. Może to miało do kogoś trafić. A może to było ze względu na mnie. Żebym też się nauczył, żeby Bóg mi też jasno pokazał, że trzeba być gotowym na wszystko. I nieważne, czy ma się jakieś plany, czy ma się co innego przygotowane, że Bóg jest najważniejszy. I jak się podąża za Nim, no to jest dużo prościej. Gdybym od razu powiedział tak, to może nie miałbym tej przygody z losami. Być może miałbym noc przespaną, być może byłbym spokojniejszy. Pewnie tak by było. Ale to mnie nauczyło, że słuchać Boga i wykonywać to, co Bóg powie. Nawet jeżeli coś, co może przerosnąć, bo nowa usługa, bez niczego, to jednak Bóg ma plan. Bóg zawsze się o nas troszczy. I chciałbym przejść teraz dalej. Chciałbym przejść z tego świadectwa, chciałbym przejść do słowa, które będziemy czytać, do tematu, który chciałbym wam przekazać. On się poniekąd wiąże z tym, co powiedziałem, z tym świadectwem. To będzie postawa, nasza postawa wobec Boga. A otwórzmy Księgę Jeremiasza. Czytamy cały pierwszy rozdział. Księga Jeremiasza. 814 strona. Księga Jeremiasza, przeczytam cały pierwszy rozdział. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłańskiego w Ananot, w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w 13 roku jego panowania. A potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w 5 miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodu przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I doszło do mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło do mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz? I odpowiedziałem, widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy rzekł Pan do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju, bo to ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych, mówi Pan, i przyjdą i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, żeby mnie opuścili i kadzili obcym bogom, oddawali pokłon dziełu swoich rąk. A Ty więc przepasz swoje biodra i wstań i mów do nich wszystko, co ja Ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił Cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię Cię dziś miastem warowym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim i jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu i całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz ci nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować. Przydaliśmy fragment Słowa Bożego. Tak naprawdę fragment słowa, którym pokazuje powołanie na sługi Boże. Powołanie, które dotknęło Jeremiasza i przy okazji pokazuje, jak Bóg powołuje swoje sługi. Gdzie w 5 wersie czytaliśmy, wybrałem Ciebie, zanim Cię utworzyłem, w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. I tak wygląda powołanie sługi Bożego. O tym wielokrotnie mówiliśmy. A dzisiaj chciałem troszkę w inną stronę odejść, czyli o postawie. o postawie wobec Boga. Naszej postawie wobec Boga. Jak definiujemy słowo postawa? Czym jest postawa? Jest to uwewnętrzniona przez jednostkę wyuczona skłonność, akt woli przejawiający się w czynach do reagowania w społecznie określony sposób, szczególnie przez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwania społeczne. Jest to definicja wzięta z internetu, bodajże chyba z Wikipedii nawet, albo ze słownika języka polskiego, gdzieś tam. Jest to w każdym razie zewnętrzna definicja, która w jakiś sposób też uwzględnia postawę, naszą postawę wobec Boga. Jaka to powinna być? Czyli uwewnętrzniona przez jednostkę wyuczona skłonność do reagowania w określony sposób. Szczególnie poprzez podejmowanie określonych działań w odpowiedzi na oczekiwanie Boże. Już nie społeczne, ale Boże. I postawę możemy podzielić na dwa różne rodzaje. Postawa czynna i postawa bierna. Jak same nazwy wskazują, można się domyśleć, postawa czynna jest to postawa bardzo aktywna. Czyli dosyć taki aktywny sposób reagowania, podejmowania określonych działań wychodzących od Boga. A postawa bierna, czyli nieaktywna. Bierność. Brak jakiejkolwiek aktywności w stosunku do Boga, czyli w działaniu na Boże polecenie, na Bożą wolę. I od kiedy zaczyna się kształtować nasza postawa wobec Boga? Tak naprawdę od urodzenia. Od momentu, może nie od urodzenia, od momentu, kiedy mamy swoją świadomość. Od momentu, kiedy zyskujemy świadomość społeczną, od momentu, kiedy zaczynamy rozróżniać, co jest dobrym, a co jest złe. Czyli od wieku dziecięcego. Odtąd zaczyna być kształtowana nasza postawa wobec Boga. Czyli ja to nazywam od początku życia. A od czego zależy? W dużej mierze też od środowiska, w jakim się ono wychowuje. Dzieci już są w stanie odróżnić, co jest dobre, co jest dobro, co jest zło. Jak ja patrzę na Danielka, ja jestem zachwycony jego rozwojem. Przede wszystkim jestem zachwycony jego podejściem jego postawie do Boga. Jeszcze dzisiaj dwa razy mnie zapytał, czy on dobrze postępuje względem Boga. Wczoraj też się mnie o to zapytał, bo on chce pójść do nieba. Jeżeli on coś robi źle, to on chce to poprawić. Czy jego zachowanie jest dobre? Czy on idzie Bożą drogą? I to już jest taka postawa dosyć pozytywna. A skąd ona się bierze? A no stąd ona się bierze, że wychowywany jest w środowisku, o którym, gdzie mówi się o Bogu. My czytamy każdego dnia Biblię. Jak jest pastorowa, to zawsze jest dyskusja z babcią na temat biblijnych aspektów. Przychodzi do kościoła, chętnie uczestniczy w szkółkach prowadzonych przez siostry i bardzo dużo też tam się uczy. Jest to środowisko. Inne dzieci, już nie mówię o naszym kościele, o naszym zborze, niekoniecznie tak mają. Ja jak byłem mały, ja też lubiłem słuchać o Bogu. Ja też poznawałem Boga poprzez różne czynniki, ale mnie na przykład babcia ciągnęła do kościoła zawsze. W niedzielę, w piątki. Zawsze mnie ciągnęła babcia do kościoła i mi się tam podobało. Ja lubiłem. Lubiłem tą atmosferę, w sensie atmosferę nabożeństwa. Lubiłem filmy o Jezusie, lubiłem książki o Jezusie. Takie typowo chrześcijańskie. I ja też wiedziałem, czym jest dobro, czym jest zło, ale niektórzy nie wiedzą. My mieliśmy szczęście, że ja w jakiś tam sposób też byłem wychowany w wierze chrześcijańskiej, może nie takiej jak teraz, ale jakieś tam postawy były. W niektórych rodzinach dzieci nie są uczone o Bogu. W ogóle. Mało tego, są uczone, że Boga nie ma. Są uczone tej postawy biernej w stosunku do Boga. Nie są uczone zachowań, które mogą. Nie są uczone odpowiednich zachowań. Ewentualnie wchodzi w życie moralność, brakuje Bożych przykazań. I postawa, kształtowanie postaw jest zmienne. Czyli z biernej może przejść na czynną, ale z czynnej może przejść na bierną. Z czym się wiąże postawa czynna? Otóż postawa czynna wiąże się z uległością, z pokorą, z zaufaniem Bogu, z posłuszeństwem, czyli z gotowością do wykonywania Jego poleceń. Postawa bierna z obojętnością, która prowadzi do zatwardziałości serca. I kiedy zaczyna się kształtować też nasza postawa? Tak personalnie. W momencie, kiedy Bóg zaczyna mówić do człowieka. Pójdź za mną. To usłyszał Mateusz, siedząc i wykonując swoją pracę. Mateusz celnik, Mateusz apostoł. Mateusz rzucił wszystko, co miał i poszedł za Jezusem. Nie zastanawiał się. Poświęcił cały, powiedzmy, to, do czego doszedł. Bo celnicy w tamtych czasach nie mieli źle. Nie byli ubodzy ludzie. Oni byli nazywani grzesznikami, bo często łamali prawo, biorąc łapówki. Więc moralnie nie byli przykładem do naśladowania i często byli z tego powodu wytykani. Aczkolwiek on to wszystko poświęcił, zostawił to. Rzucił wszystko, co miał. I nie wiem, czy pamiętacie, był taki prorok, on już nie żyje, on chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu zmarł, John Paul Jackson. On pracował w korporacji. W pewnym momencie Bóg go powołał. I on też rzucił pracę. Rzucił to, czym się dobrze czuł. To, co mu przynosiło całkiem niezłe dochody. Postanowił pójść za Jezusem. I to jest ta pierwsza postawa. Postawa uległości i pokory. Mamy apostoła Pawła, który zmienił swoje życie i zdecydował się porzucić to, kim był wcześniej. Wydawało mu się, że był sługą Bożym, ale wcale takim nie był. I pomimo, że inni faryzeusze, Słowo Boże też mówi, też uwierzyli, ale nie chcąc stracić swoich przywilejów, nie poszli za Jezusem, pomimo, że uwierzyli Jego słowom. Paweł poszedł. I jak Bóg zaczyna mówić do człowieka, wtedy jesteśmy w stanie określić swoją postawę. Czy jest ona czynna, aktywna? Czy my chcemy ją... czy my jesteśmy gotowi do działania? Czy jest ona bierna? Czy mimo tak naprawdę nasza postawa jest obojętna w stosunku do Bożego głosu? Ludzie z postawą bierną przyjmują ludzie, którzy przyjmują postawę bierną, wiążą się z zatwardziałością serca. Występuje brak posłuszeństwa i obojętność na to, co Bóg mówi. Przykładem jest bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa, nie wiem, czy pamiętacie, i zapytał się, co on ma robić. Pan Jezus powiedział, rób to, no ale ja już to wszystko robię, no to dobra, sprzedaj wszystko to, co masz i chodź za mną. I co? I poszedł? Tak, ale w drugą stronę. Nie poszedł za Jezusem. Niektórzy, jak Bóg ich powołuje, jak do nich mówi, to mówią najpierw tak, najpierw muszę zrobić to, muszę zrobić co innego, a później dopiero zajmę się wiarą. Na starość będę chodził do kościoła, na starość będę się modlił, na starość będę robił, czy tam na emeryturze. Nawrócę się później. Najpierw mam inne rzeczy do zrobienia i nie mam czasu na kościół, nie mam czasu na Boga. A Bóg musi poczekać. Pamiętamy historię z Pisma Świętego o człowieku, który tak właśnie postępował, który pracując dążył do odciągnięcia pewnego majątku, pewnej pozycji społecznej i w pewnym momencie wyszedł i się tym chełpił, że w końcu teraz będzie mógł nacieszyć się swoim bogactwem. No i w nocy umarł. jego żywot zakończył się. I tak samo jest z tym, jak Bóg zaczyna mówić do człowieka. Może zacząć odpowiadać, dobrze, Panie, później, ale to później może nie nastąpić. Postawa czynna. Mówiliśmy o pokorze, czyli nie moja wola, ale Twoja wola. Czyli kompletne uniżenie się przed słowami, przed tym, co Bóg dla nas szykuje. I to się bardzo mocno wiąże z posłuszeństwem. To, co czytaliśmy u Jeremiasza, czym on miał się zająć? Miał mówić do ludu. A co Jeremiasz powiedział? Jestem za młody. Bóg powołał Mojżesza. Mojżesz pierwsze, co odpowiedział, jąkam się. Ale Bóg powiedział, no i co z tego? Co z tego, że jesteś młody? Co z tego, że się jąkasz? Idź, będę z tobą. Idź, będziesz moimi ustami, a Aaron będzie twoimi. Bądź mi posłuszny. Co oni zrobili? Zostali? Nie, poszli. Tak jak Bóg im, Bóg im zalecił. Ezechiel, będziesz leżał, bodajże rok czasu na jednym boku i chyba później kilka miesięcy na drugim, jeżeli dobrze pamiętam. Czy Ezechiel odmówił? Nie, wykonał polecenie, które Bóg miał dla niego. Zwróćmy uwagę na bohaterów biblijnych. Jonasz też z perypetiami, ale w końcu wykonał to, co mu Bóg zlecił. Ale niestety wielu chrześcijan zmienia swoją postawę z postawy czynnej na postawę bierną. W pewnym momencie przestają już angażować się w Boże działanie. Im wystarczy tylko przyjść do kościoła, wystarczy tylko posłuchać słowa, pośpiewać, poklaskać, pomachać ręką i to wystarczy do życia. Uczestniczyć biernie w życiu kościoła. Uczestniczyć biernie w tym, co Bóg przygotował dla niego. To jest ta obojętność. Co Bóg mówi o takich osobach? A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. I mówi to objawienie 3:16. Letniość. To jest to, co dotyka wielu chrześcijan. To jest bardzo skuteczne narzędzie w rękach szatana. I naprawdę wiele osób zostało... Od tego zaczął się upadek wielu osób. Właśnie od podejścia letniego. Nie gorący, nie zimny. Zimny to już w ogóle. O takich nie mówimy. Nie gorący. To znaczy, że nie gorący. To nie znaczy, że ten, co biega na wszystkie nabożeństwa. Chociaż to jest też oznaka tego, że chce się tu być. To nie ten, który pokazuje się, jaki on jest wspaniały, to jest ten, który wypełnia wolę Bożą. To jest ten gorący. I wcale ten, co służy, wcale nie musi być gorący, bo on niekoniecznie może wypełniać wolę Bożą. To niekoniecznie musi być ta osoba, która ma w danym momencie robić to, co Bóg przekazał. I to nie znaczy, że ktoś jest gorący. Absolutnie. Pan Bóg dał nam talenty. I tak jak mówi, nawet przypowieść o talentach, czy też o minach. Są to talenty dane od Boga. I my mamy te talenty rozmnażać. I tak jak przypowieści mówią, czy my mamy to robić dla siebie? Absolutnie. Mamy to robić dla Boga, bo On w pewnym momencie, jak ten gospodarz przyjedzie i nas z tego rozliczy. Tak jak czy my rozwinęliśmy się w tym, czy nie. A kiedy się można rozwinąć? W momencie, kiedy mamy tą postawę czynną. Bo możemy oczywiście rozwinąć się w innym innym aspekcie. Wielu piosenkarzy ma wspaniałe głosy. Wielu piosenkarzy ma naprawdę, są utalentowani muzycznie. Ale czy oni nic w kościołach? Wielu zaczęło od chórów gospelowych. Ale czy oni teraz śpiewają? W tychże chórach? A może w innych? Nie. Nie. Dostali dar, dostali talent, który miał być używany na chwałę Pana. W pewnym momencie zaczęli używać na swoją chwałę. To jest taki przykład. Ale talenty są też są przeróżne. Zarządzania, talenty. No, masę różnych umiejętności, które można, a nawet trzeba wykorzystywać tutaj, dla Boga. I Bóg pokazuje, w którą stronę należy iść. Zaufanie Bogu jest niezmiernie ważne w tym aspekcie. Ludzie, które mają postawę aktywną, to ku Bogu, oni nie mają z tym problemu. Dlaczego? Bo wierzą. Bo wierzą w Boga i wierzą w Bogu. A skoro ktoś wierzy w Boga, to tak jak Słowo mówi, Słowo Boże mówi, wiara jest przeświadczeniem czegoś, czego nie widzimy. A my widzimy Boga, bo my widzimy Jego dzieła. Ten, kto nie wierzy w Boga, te dzieła odrzuca. Mówi o nauce, mówi o przypadku i masę innych wytłumaczeń. Nic, tylko z wyjątkiem Boga. Ale wiele osób nie ufa Bogu. Mają ograniczoną wiarę. Mówią o tym, że wierzą, ale ich wiara jest pusta. Ufają swoim zmysłom. Wierzą w to, co widzą, w to, co czują. A zmysły bywają złudne. Mamy halucynacje. Niby widzimy Fata Morgana i te sprawy, a niekoniecznie jest to, a niekoniecznie to jest rzeczywiste. Bóg jest rzeczywisty. Nie ufają też Bogu. Jak przychodzą problemy, często potrafią odejść od Boga. Pamiętamy żonę Joba, jak się zachowywała w momencie, kiedy stracili wszystkie swoje dzieci, cały swój dobytek też. Złożysz Bogu za to, co się stało. A Job ufał Bogu. On był mu posłuszny. I on wiedział, że tak musiało być z jakiegoś powodu. I on nie złorzeczył. Pokora, uniżenie, uległość. Nie ja jestem najważniejszy, ale Bóg jest najważniejszy. Nie moja wola, ale Jego. Dzieje apostolskie 20:19. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, przepraszam. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i chwała. Pokora, uniżenie, uległość. Osoby, które są ku Bogu, wiadomo, czyli reprezentują tą postawę aktywną. Dla nich Bóg jest najważniejszy. I On jest na pierwszym miejscu. A te osoby, które mają postawę bierną, obojętną, dla nich ja, czy ten człowiek, ja sam, on jest najważniejszy. Nie Bóg. Bóg jest, o ile jest w ogóle gdziekolwiek, to jest daleko, 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 daleko w tyle. Jest wiele, masę innych rzeczy do które są ważniejsze niż On. I bracia i siostry, my musimy się zastanowić, jacy my jesteśmy. Jaka jest nasza postawa? Tak naprawdę. Każdy z nas. Czy to jest postawa otwarta, chętna, gotowa na wszystko? Czy ta postawa jeszcze nie nastąpiła? Bo jeszcze mam masę innych rzeczy do zrobienia. ale ja na pewno będę jeszcze. Ja na pewno jeszcze, ja tylko to skończę, tylko to skończę i dalej swoje będę robił. I Boże, będę Ci służył. Zrobię to, co do mnie należy. Jaka jest Twoja postawa? Czy już odpowiedziałeś na wezwanie Boga? Czy już idziesz za Nim? A może jeszcze nie idziesz? A może to już jest czas? A jak idziesz, to idziesz całym sercem, czy tylko na półmiska? Czy jesteś otwarty? Czy jesteś chętny na Boże działanie w Twoim życiu? Czy jesteś obojętny? I dobrze ci jest, jak jest. Przyjdę, posłucham, wyjdę. Wrócę do swojego świata. Do środy. W środę znowu przyjdę, posłucham. Może dostanę jakieś ciekawe słowo. I wyjdę. Przyjdę w piątek, a może i nie przyjdę. A później w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Ja na więcej nie mam czasu. Ja jestem zajęty. Ja pracuję, mam dzieci, mam rodzinę, muszę dom zbudować, wykończyć, zburzyć, no nie wiem, co tam, jak ten, jak to już sobie wybierzcie. Ja nie mam czasu. Ja to wszystko zrobię i wtedy się zajmę. I wtedy się poświęcę. Tylko to jest takie błędne koło, bo zawsze coś innego wyjdzie. Zawsze coś innego wyjdzie. A jeżeli nie będzie serca, to ten czas nie nastąpi. A nastąpi czas odejścia. I każdy z nas będzie z tego rozliczony. Jaką miał postawę? Czy był otwarty na Boży głos? Czy poszedł za tym Bożym głosem? Czy wykonywał to, co Boży głos mu powiedział? Czy gdzieś na którymś z tych etapów niestety, ale poległ. Nie przyjął Bożego głosu, nie poszedł za Bożym głosem, nie był posłuszny Bożemu głosowi. Bo On jest najważniejszy. Nie ja. Nie ja. Tylko Boży głos. Tylko Bóg tak naprawdę, który mówi w nas. Czasami ciężko jest ten głos usłyszeć. Może to źle brzmi stąd, bo chrześcijanin powinien słyszeć głos. Dokładnie. A czasami nasze emocje, nasze chęci powodują, że ten głos jest zniekształcony. Wielokrotnie tak miałem, że ja chciałem zupełnie co innego. I moje chęci były w tą stronę, w zupełnie inną stronę biegły niż autentyczny Boży, niż to, co Bóg chciał. I ciężko by było wyłapać, co jest emocją. Bo w pewnym momencie to się zlewa, jak czegoś się bardzo chce. Ale Bóg zawsze znajduje drogę, żeby do takiego człowieka dotrzeć. Czy poprzez kogoś innego? Bo czasami jest tak, że ktoś inny nieświadomie pokazuje, w którą stronę należy pójść. Czasami poprzez losowanie. Czasami poprzez jeszcze inne sytuacje. Poprzez proroctwa i tym podobne. Boży głos. To jest najważniejszy głos, którego musimy słuchać, bracia i siostry, aby nasza postawa była postawą aktywną. I brońcie, Panie Boże, przed postawą bierną, bo ona prowadzi na zatracenie. To wszystko, co chciałam, bracia i siostry, przekazać dzisiaj. Amen.